Popołudnie Wnet trwa, jest godzina 17.04, słuchają Państwo właśnie Popołudnia Wnet 87.8 FM w Warszawie, a w Krakowie 95.2 FM. W ubiegłym tygodniu w moje ręce wpadła książka Philippa de Villiers, Kiedy opadły maski, bestseller o korzeniach Unii Europejskiej, wydawnictwo De Regio. Philippe de Villiers to jest francuski polityk od wielu, wielu lat związany z francuską polityką, chciałam powiedzieć z establishmentem, ale to nie wiem, czy to dobre określenie. Przekład z języka francuskiego przetłumaczył tę książkę pan dr Wojciech Golonka, filozof, także przedsiębiorca, który jest gościem dzisiejszego popołudnia. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Książkę czyta się jak thriller, ale jak thriller polityczny i jakby napisany tak, jakby wymyślił to po prostu autor. A niestety, a może i stety, książkę tę napisały same fakty, napisała sama historia. Zacznijmy od początku. Kiedy opadły maski, sam autor pisze o tym, że zostały otwarte archiwa, między innymi w Moskwie, w Lozannie, w Waszyngtonie, w Berlinie, w Stanford, we Florencji. Wiele, wiele tych archiwów. Co to były za archiwa i dlaczego Philippe de Villiers zdecydował się do nich dotrzeć?
To są archiwa, które zawierają dokumenty, które odzwierciedlają proces konstrukcji europejskiej, czyli integracji europejskiej. To są dokumenty odnośnie powoływania różnych fundacji, stowarzyszeń, finansowania tych stowarzyszeń, które lobbowały na rzecz integracji europejskiej. To jest wymiana korespondencji. A sam autor, dlaczego napisał tą książkę? Z różnych powodów. Oczywiście podejrzewam, że jako emerytowany polityk, ale ktoś, kto jeszcze nie odszedł zupełnie ze świata polityki, chciał wpłynąć na wyniki wyborów do Europarlamentu we Francji. Ta książka ukazała się 3 marca, ale jest to też wynik jego osobistego doświadczenia, to znaczy przez 15 lat był europosłem, poznał Unię Europejską od środka, od Arkan, a także współpracował, ma nadal kontakty z wysokimi urzędnikami brukselskimi oraz wykładowcami europeistyki. I to można powiedzieć jest owoc swojego własnego doświadczenia i tych relacji. Autor przedstawił we wstępie książki taką anegdotę, że pod koniec lat 80., kiedy był wiceministrem kultury we Francji, miał kontakt z ministrem spraw zagranicznych Maurice'em de Courville. Który był ministrem spraw zagranicznych za czasów generała de Gaulle'a w latach, koniec lat 50., lata 60., kiedy, można powiedzieć, ta integracja się jeszcze rodziła. I niejako tamtejszy Maurice Couve de Mourville zaznaczył, że de Villiers jest naiwny, kiedy mówi o ojcach założycielach Unii Europejskiej. Powiedział mu takie enigmatyczne zdanie: wystarczy pociągnąć za nić, a wszystko wyjdzie na jaw. Autor mówi, że zapytał, co to była za nić. Odpowiedziano mu, że nić kłamstwa. I pozostała ta anegdota gdzieś w jego pamięci, ale w ogóle do tego nie wracał. I kiedyś, parę lat temu, kiedy przywołał tę anegdotę jednemu profesorowi z Sorbony, który zajmował się europeistyką, powiedział mu, że tamtejszy minister spraw zagranicznych był bardzo dobrze obeznany, jeśli chodziło o ludzi, którzy brali udział w konstrukcji europejskim, i miał na myśli zerknąć do archiwów i po prostu, że w archiwach znajduje się prawda w stosunku do mitu, czy też legendy o powstaniu konstruktu europejskiego. I o tym jest ta książka, która przedstawia integrację europejską, jej historię w innym świetle niż, można powiedzieć, pewna mitologia, która krąży. Oraz druga bardzo mocna tutaj strona tej książki to jest analiza mechanizmów Unii Europejskiej od czasów jej powstania do dnia dzisiejszego.
Mówi pan o kłamstwie, to może zacznijmy te kłamstwa odkłamywać albo mówić o tym, co wydarzyło się naprawdę. Osobą, której bardzo dużo poświęca w swojej książce Philippe de Villiers, jest Jean Monnet, który jest uważany za ojca założyciela. Bujne życie miał pan Jean Monnet, ale powiedzmy coś więcej na temat tego życiorysu i na temat tego, jaki był właśnie jego wpływ na budowanie konstruktu europejskiego, bo to stwierdzenie bardzo często pada z ust autora.
To jest fantastyczna postać, jeśli ktoś chce zrozumieć, na czym polega bycie agentem wpływu. To jest Jean Monnet, to jest ktoś, kto, można powiedzieć, był rewelacyjnym, powiem, cwaniakiem, bo nie znajduję w tym momencie innego słowa, ale ktoś, kto potrafił się świetnie odnaleźć na granicy między biznesem a polityką, reprezentować interesy różnych grup czy państw i czerpać z tego osobiste korzyści. On się z tym świetnie czuł, zresztą porzucił rodzinny koniak, region Charon we Francji, jego ojciec produkował koniak jeszcze kiedy był w liceum, nie czekał na zdanie matury po to, żeby wyjechać.
Ale wielokrotnie też pomagał temu ojcu
tak,
w interesie.
Tak, tak, ale chciał po prostu zachłysnąć się wielkim światem, wyemigrował do Londynu i odtąd, można powiedzieć, obracał się w świecie anglosaskim i to jest ktoś, kto w okresie międzywojennym, tutaj upraszczamy, więcej się Państwo dowiedzą z tej rewelacyjnej książki, natomiast w okresie międzywojennym można powiedzieć, że domowił się na dobrze na Wall Street w Stanach Zjednoczonych i w czasie II wojny światowej można powiedzieć, że był bliskim doradcą prezydenta Roosevelta i był niejako jego wysłannikiem na Francję w czasie II wojny światowej, a po II wojnie światowej był przedstawicielem, można powiedzieć, interesów amerykańskich we Francji. Miał takie stowarzyszenie, Fundację na Rzecz Stanów Zjednoczonych Europy, ale była ona sowicie opłacana przez CIA i poprzez różne fundacje, zasłony CIA. Był to człowiek, który miał ciągły kontakt z Departamentem Stanu Amerykańskiego i niejako przy jego boku też pracowali we Francji amerykańscy prawnicy, którzy redagowali dokumenty, można powiedzieć, konstytucje powstających wspólnot europejskich wówczas. Oczywiście to był to też człowiek, który został pierwszym prezesem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. I postać o tyle kontrowersyjna, że brał duże pieniądze za działalność, którą prowadził, a w oficjalnych biografiach nie ma na ten temat ani słowa. Jest Eric Roussel, członek Akademii Francuskiej, napisał biografię, która ma ponad 1000 stron i oskarżył tutaj de Villiers'a, jak się ukazała ta książka, że to jest teoria tutaj spiskowa, ale Roussel w ogóle nie wspomina finansowania Moneta przez Amerykanów, a de Villiers publikuje po prostu dokumenty z archiwów amerykańskich.
Czy jest kilkadziesiąt stron.
Czy z Lozany i okazuje się, że w przeliczeniu na dzisiejsze realia finansowe ta jego skromna instytucja lobbystyczna otrzymywała fundusze rzędu 1,5 miliona euro na okres 2-3 lat budżetu, tak? Czyli tutaj mamy po prostu no, ewidentnie do czynienia z operacjami wpływu i tak samo jak kwestia wspomnień Moneta, okazuje się, że były one zlecone przez Departament Stanu Ameryki, którzy potrzebowali coś na stylu Biblii dla powstającej tutaj Unii Europejskiej i Monet w ogóle nie jest autorem tych wspomnień. Zostały one zlecone przez Amerykanów, napisane przez francuskich profesorów, opłacone przez Amerykanów, a jedyne zdanie, które jest od Moneta, to zdanie kończące te wspomnienia, jest bardzo wymowne, przynajmniej referuje tutaj to, co mówi de Villiers. Cytuję, mam nadzieję, że dałem jasno do zrozumienia, że Unia Europejska czy Wspólnota Europejska nie jest celem samym sobie, ale etapem przejściowym do przyszłej organizacji świata. Więc już takie globalistyczne tutaj myślenie, które jest bardzo, bardzo widoczne. No i to są wiadomości fenomenalne, można powiedzieć, które niestety nie znajdujemy ich w takim powszechnym dyskursie. Parę tygodni temu mieliśmy w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu wystawę organizowaną przez Narodowe Centrum Kultury na temat właśnie ojców założycieli Unii Europejskiej i takich rzeczy tam w ogóle nie było. Były jakieś ewentualnie małe anegdoty, ale też były postacie kuriozalne, które za bardzo nie mają nic wspólnego z Unią Europejską. Na przykład Edith Stein, Simone Weil, Jan Paweł II. A z kolei nie było na tej wystawie osoby tak na przykład kluczowej jak Walter Hallstein, który był pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej przez okres 10 lat, więc no, można powiedzieć, że oficjalny dyskurs czy mity krążą dalej, a ta książka idzie na takie czołowe zderzenie z tymi mitami i mam nadzieję, że ponieważ ja nie jestem historykiem, jestem filozofem i tłumaczem, więc rozumiem, co czytam, ale nie mam tutaj tak głębokiej wiedzy historycznej. Mam nadzieję, że polscy historycy skorzystają z tej książki do głębszej dyskusji. na temat tego, na ile tutaj konkluzje autora są trafne, na ile wykracza poza materiał, ale myślę, że to jest książka, która nie powinna nikogo pozostawić obojętnym.
Na pewno nie pozostawia obojętnym. Pan powiedział o finansowaniu tych struktur europejskich, tego całego konstruktu europejskiego przez Departament Stanu, a dokładnie przez CIA. Tutaj są mapki. De Villiers właśnie się nimi posługuje. Mówi o tym wprost, że CIA działała pod przykrywkami różnymi. Między innymi, tak jak rozmawialiśmy, jedną z nich był Jean Monnet, ale także pojawia się i też obszernie omówiona jest sylwetka Roberta Schumana, który tak samo uchodzi za ojca założyciela i nawet doczekał się tego, że może ruszyć proces beatyfikacyjny. No to jest chyba chichot historii znaczący.
De Villiers tutaj sobie kpi, że brakuje tylko cudu, a póki co Unia Europejska nie czyni cudu, więc wszystko zablokowane. Ale tutaj też jest ciekawy kąt spojrzenia na Roberta Schumana, bo tak naprawdę nie chodzi o to w tej książce, czy Schuman był prywatnie człowiekiem pobożnym, wierzącym, czy nie, ale jest przedstawiona historia jego życia, jego osobiste wybory i jego zachowanie w różnych kluczowych elementach historii, czyli pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa i okres po wojnie. I tak naprawdę wyłania się obraz człowieka, który nie miał za bardzo osobistych przekonań patriotycznych i który zawsze dostosowywał się do sytuacji.
No tak, raz był Niemcem, później był Francuzem.
Później był pacyfistą, który nie chciał pod koniec lat 30. uderzyć na Niemcy w momencie uzbrojenia. Później za wszelką cenę popierał rozejm z Niemcami. Później
Ale też popierał rząd Vichy.
Był przez parę miesięcy ministrem. Później zrezygnował ze wszystkiego i chował się w klasztorach do końca wojny, czyli też nie miał udziału w żadnym ruchu oporu. I co ciekawe, jego postawa sprowadziła na niego w 1945 roku coś, karę w stylu niegodziwości narodowej, to znaczy niełaską, został okryty niełaską. Zostało to wycofane na jego prośby, bo się od tego odwołał do generała de Gaulle'a. No ale nie był to, można powiedzieć, patriota z krwi i kości, który w różnych momentach brał za broń, czy też jasno opowiadał się za klarownym interesem. Był to człowiek, któremu było dosyć łatwo narzucić pewne rozwiązania. I tak mniej więcej się odbył również, można powiedzieć, impuls integracji europejskiej. Na tej wystawie Narodowego Centrum Kultury, o której wspomniałem, było napisane, że Monnet podrzucił Schumanowi pomysł słynnej deklaracji z 9 maja 50 roku, właśnie tej, można powiedzieć, ranczkującej integracji, i że Schuman następnie przekonał Niemców do tego i Amerykanów. A tej z książki De Villiers'a okazuje się, że jest w ogóle inny obraz tej słynnej deklaracji. To Amerykanie postawili ultimatum Schumanowi, że trzeba, aby Niemcy zostały włączone w ten proces integracji, że do końca maja musi być jakiś krok, jakaś deklaracja ze strony Schumana, ponieważ Schuman nie miał żadnego pomysłu, co zrobić. Monnet przekonał współpracownika Schumana z tą pomysłem deklaracji. Schuman zaakceptował ten pomysł, a sekretarz stanu amerykański, ówczesny Dean Acheson, dopilnował, przyjeżdżając niezapowiedziany do Paryża, aby ta deklaracja miała odpowiedni wygląd. I ostatnie godziny przed deklaracją ci panowie nie spędzili w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tylko spędzili w ambasadzie amerykańskiej. To jest o tyle ciekawe, jak się czyta taką książkę historyczną, gdzie jest wiele anegdot, że my troszeczkę możemy inaczej spojrzeć na obecną politykę, kiedy się oburzamy, jak się zachowuje pan Mike Pompeo czy pani Mosbacher, że wykracza poza, można powiedzieć, dobre maniery dyplomacji. Okazuje się, że oni są jak najbardziej w tradycji amerykańskiej twardej dyplomacji, która coś narzuca w sposób jednoznaczny. Przynajmniej jak się czyta te anegdoty z tamtych czasów, to ówczesny sekretarz stanu zachowywał się w sposób bardzo, bardzo podobny, czy też ambasadorzy, więc tutaj my chyba jesteśmy trochę naiwni.
Teza, która wyłania się z tej książki, którą De Villiers bardzo mocno forsuje, to, że to Stany Zjednoczone i to w gabinecie Roosevelta powstawała w ogóle cała inicjatywa Unii Europejskiej, i to jest taki najmocniejszy wątek, najmocniejsza teza, która przebija się, jeżeli chodzi o tę pozycję. A pan, jak tłumaczył tę książkę, to co pana najbardziej zdziwiło?
To znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja ją czytałem dwa razy. Pierwszy raz, zanim została podjęta decyzja o jej przetłumaczeniu, a drugi raz ją tłumacząc. I może być, za każdym razem robiło ono na mnie w ogóle piorunujące wrażenie. I to, co na mnie zrobiło, chyba największy wpływ wywarło, to było właśnie ilość tych różnych anegdot potwierdzonych źródłowo. I w tym wypadku fakt, że...
Chociażby o obecnym przewodniczącym Komisji Europejskiej, o panu Junckerze na samym początku.
Tak, ale to są anegdoty, które my znamy na przykład, ale to, kim był Walter Hallstein, pierwszy komisarz Unii Europejskiej, który był wybitnym prawnikiem nazistowskim i prawą ręką Hansa Franka, przyszłego kata Europy, to było może coś, co było najbardziej bulwersujące. Ale wracając do tej głównej tezy, o której pani mówi, że Amerykanie stali za tworem Unii Europejskiej, tak, i to jeszcze zanim była zimna wojna, czyli bo można by tłumaczyć na przykład, że była zimna wojna, więc w związku z tym należało, tak, prawdą jest, że w ramach zimnej wojny należało walczyć z komunizmem i prowadzono różne działania. Natomiast Dewilliers słusznie odróżnia tutaj działania antykomunistyczne od samej integracji europejskiej i pomysł integracji europejskiej zrodził się jeszcze wcześniej. I tak naprawdę Amerykanie w czasie II wojny światowej mieli dwie koncepcje. Pierwsza koncepcja to była taka, że po II wojnie światowej w ogóle nie odrodzą się państwa narodowe suwerenne i od razu narzucamy to odgórnie, a druga teza, że zrobimy to stopniowo, dlatego że ludzie nie są gotowi jeszcze przyjąć od razu takiej dawki, można powiedzieć, przemienienia organizacji Europy. I Monet forsował to drugie stanowisko i się spierał z Amerykanami właśnie, że od razu odgórne pozbawienie narodów suwerenności będzie po prostu nie do zaakceptowania. Ale ten pomysł był od samego początku. Chodziło Amerykanom zarówno o, przynajmniej tak twierdzi autor, przede wszystkim o wielki i zjednoczony rynek zbytu dla ich nadprodukcji. I tutaj w ramach takiej anegdoty, bo my sobie nie do końca wyobrażamy, czym na przykład był plan Marshalla. I tutaj podaję anegdotę Dewilliers, że w ramach planu Marshalla na 9 wychodzących francuskich produkcji filmowych, zresztą na 4 produkcje francuskie filmowe trzeba było akceptować bez cła 9 amerykańskich filmów. Czyli taka proporcja, 4 francuskie filmy, 9 amerykańskich filmów bez cła.
No jak wiemy, kultura bardzo mocno oddziaływuje.
Oczywiście, jak najbardziej. Więc można powiedzieć, ta książka nie tłumaczy wszystkiego, ale z punktu widzenia naświetlania na przykład całego procesu dezintegracji państw suwerennych narodowych, autor twierdzi, że ten gen dekonstrukcji był wpisany od samego początku i był świadomy w działaniach, to były świadome działania również ojców założycieli.
Jednym z cytatów na samym początku książki to jest... To znajduje się w wystawie w Parlamencie Europejskim, jest stwierdzenie: suwerenność narodowa jest przyczyną największych nieszczęść naszych czasów oraz ciągłego powracania ludzkości do stanu barbarzyństwa. Jedyne lekarstwo, i to ostateczne, na to największe zło leży w Unii Federalnej Narodów. Tutaj jest także przytoczona rozmowa z Viktorem Orbanem. Pan Dewilliers pofatygował się i pojechał. I jednak to wszystko się sprawdza. To, co ci ojcowie założyciele chcieli zrobić, czyli tak jak pan mówi i tak jak ja przeczytałam, że ta suwerenność narodowa jest największym, może nawet nie zagrożeniem, czy blokującym poszerzenie integracji europejskiej, to jednak widzimy, czy to Polska, a czy Węgry, czy wszystkie kraje, które te chrześcijańskie wartości mają wpisane w prawodawstwo, w konstytucję, są przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską prześladowane, może tak powiedzmy, albo w każdym razie no, nie traktuje ich się za dobrze.
Jest nawet taki ciekawy fragment, kiedy zestawia tutaj autor, on to nazywa nacjonalizmami, czyli postawy narodowe, i mówi, kiedy mamy do czynienia z przejawem patriotyzmu narodowego w Polsce w postaci wielkiej manifestacji Marszu Niepodległości, z Brukseli idzie głos, że są to faszyści, ale podkreśla, a kiedy idzie już neonazistowski marsz banderowców w Kijowie kilka tygodni wcześniej, Bruksela milczy. Czyli jest to, autor bardzo dobrze dostrzega po prostu, w jaki sposób można tutaj stosować różne miary w stosunku do różnych przejaw patriotyzmu czy nacjonalizmów. To jest jedna rzecz, a inny wątek tutaj pochodny, który mi się wydaje też bardzo istotny, odnośnie traktowania na przykład Polski przez Brukselę czy innych krajów. Autor miał tutaj czerpie z doświadczenia Francji, która borykała się z takimi sprawami już w latach 70. I teraz jak na przykład my, co jak parę miesięcy słychać, że to znowu jakaś komisja, jakaś agenda czy jakiś trybunał w Brukseli coś od nas chce, Francuzi to przerabiali w innym stopniu, w innym czasie. I on to opisuje, w jaki sposób te Trybunały Sprawiedliwości Europejskie przejęły rolę świętego oficjum. To znaczy dyktują, co orzekają, co jest europejskie, a co nie. Co jest w duchu, już nawet nie w literze, ale co jest w duchu traktatów, a co nie. I dla Polski, która wstąpiła dopiero w 2004 roku do Unii Europejskiej, jest to doskonałe tutaj doświadczenie, które jest nam przedstawione. I ta rola akurat tych struktur właśnie sądowych, sądowniczych europejskich i ich oddziaływania na kraj i w jaki sposób do tego doszło, jest bardzo przejrzyście wyjaśniona. Co ciekawe, generał de Gaulle w ostatniej chwili wycofał się z...
Inicjatywy Europejskiej Wspólnoty Obronnej, tak? O tym chciał pan
obronnej,
powiedzieć?
Ale także jeśli chodziło o wspólne sądownictwo, o wspólny Trybunał Europejski. I proszę sobie wyobrazić, że Francuzi ratyfikowali ten dokument po śmierci drugiego prezydenta Gaullisty, po śmierci prezydenta Pompidou, kiedy przez parę tygodni na zasadzie interreksa marszałek Sejmu czy Senatu, który był chadekiem, został prezydentem, pełnił funkcję tymczasowo i podpisał po prostu ratyfikował, nie będąc wybranym demokratycznie prezydentem, ratyfikował ten dokument, tak? Który narzucił Francji zwierzchność prawa europejskiego. Oni się bronili przed tym do końca prezydentury Pompidou, a następnie ktoś przyszedł i trochę tak jak marszałek Komorowski został prezydentem Polski po śmierci prezydenta Kaczyńskiego. Podobna tutaj sytuacja, że ktoś, nie będąc wybranym, otrzymuje władzę i na przykład podpisze jakieś porozumienia, tak, w imieniu kraju.
Tak, to tak jak wspomniałam, Francuzi także sprzeciwili się Europejskiej Wspólnocie Obronnej. Nie wyobrażali sobie wspólnej armii w Unii, w Europie.
Wówczas na pewno nie. I co ciekawe, Amerykanie nie chcieli, aby Francja miała swój własny program nuklearny i atomowy. Godzili się co najwyżej na wykorzystanie energii atomowej na płaszczyźnie cywilnej. Natomiast przez swoją nieugiętość i Monet działał w tej właśnie kierunku, żeby nie doprowadzić do tego, czyli sabotował interes własnego kraju. Natomiast generał de Gaulle był nieugięty i w ciągu paru lat Francja osiągnęła status potęgi nuklearnej i przez to dalej się liczy w świecie, jeśli chodzi o chociażby Radę Bezpieczeństwa ONZ, dlatego że jest potęgą nuklearną, tak? Do dziś dnia. Abstrahując od tego, czy broń nuklearna jest moralna, czy nie, postawili na swoim wbrew temu, co chcieli im narzucić Amerykanie.
A może jeszcze powiedzmy coś na temat samego autora, bo sam autor, jak jest nawet tutaj napisane, nieprzerwanie w latach 1988-2010 pełnił funkcję przewodniczącego regionu Wandea. Może stąd też jego podejście do historii, może stąd też tak silne związki z chrześcijaństwem i prawdziwymi, prawdziwymi wartościami, które są w Europie.
Z pewnością pochodzi z regionu naznaczonego prawdziwą martyrologią z czasów rewolucji francuskiej. Jest to człowiek, który nie wstydzi się swojej, można powiedzieć, przeszłości, swojego regionu, ani swojej tożsamości z miejsca, skąd pochodzi. To jest człowiek, który zainicjował słynny konkurs marynarski, żeglarski Vendée Globe, tak? To jest człowiek, który zbudował słynny park historyczny, atrakcji historycznych Puy du Fou w swoim regionie. Czyli jest to człowiek, który jest jak najbardziej patrzy całościowo na naszą kulturę, tożsamość europejską, chrześcijańską, od czasów greckich, rzymskich i można powiedzieć jest trochę takim ostatnim mohikaninem pod tym względem, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ma dostęp szeroki dostęp do mediów we Francji. W momencie, kiedy ta książka została wydana, był zapraszany. Może dochodziło do wielu polemik, ale zarówno, można powiedzieć, lewicowe, jak i prawicowe media otworzyły mu drzwi. Czyli jest to ktoś, kto jest bardzo rozpoznawalny we Francji. Można powiedzieć, że jego wspomnienia polityczne, które zostały wydane bodajże w 2015 roku, sprzedały się w nakładzie ponad 200 tysięcy egzemplarzy, czyli jednak ktoś bardzo rozpoznawalny we Francji. Zarówno w sferze politycznej, jak i w sferze kulturowej. Ten park Puy du Fou, o którym powiedziałem, park atrakcji historycznej, który powołał w 1978 roku, związany pierwotnie z tematyką wojny w Wandei, ale tak naprawdę można powiedzieć, jak powiedziałem, traktujący całościowo naszą cywilizację europejską. Ten park jest odwiedzany przez ponad prawie 2,5 miliona turystów rocznie, mimo że jest otwarty od kwietnia do listopada. Dla porównania chciałem zaznaczyć, że Wieliczka, kopalnia soli Wieliczka, gdzie mam przyjemność być przewodnikiem od czasu do czasu, która jest świetnie rozwijającą się instytucją, tam mamy 1 700 000 turystów przez cały rok. Czyli park historyczny, który jest na uboczu we Francji, ma jeszcze lepszą dynamikę wzrostu niż nasza piękna kopalnia soli Wieliczce.
Czy udało się panu skontaktować z autorem, czy jednak ten kontakt na razie nie miał miejsca?
Mamy mamy kontakt, znaczy wydawnictwo i ja mamy kontakt z asystentką autora. Wiem, że są działania prowadzone przez Polskie Radio zmierzające do jakiegoś tutaj wywiadu dla polskich słuchaczy. Jest może jeszcze pewna nieufność co do dziennikarzy, czy też osób, z którymi nie spotkał się osobiście, być może dlatego, że nieraz był posądzany o różne rzeczy, znaczy oskarżany, czy też opluwany na płaszczyźnie medialnej i może stąd po prostu ten kontakt nie nawiązuje się tak szybko, jakbyśmy tego chcieli.
A dlaczego w ogóle pan zdecydował się na przetłumaczenie tej książki?
To znaczy, dla mnie efekt był piorunujący. Wydawca, który uzyskał tą informację, zaczął rozważać przetłumaczenie tej książki. Kiedy zwrócił się do wydawcy francuskiego, okazało się, że już inny wydawca z Polski też się zaczął interesować, więc wydawca stwierdził, że jest tutaj po prostu, no, że materia będzie jak najbardziej odpowiednia na polski rynek księgarski, a ja osobiście no, potraktowałem to też trochę jako taką patriotyczną misję, tak? Może ta książka nie jest w każdym celu dokładna, czy zupełnie prawdziwa, ale informacje, które są w niej zawarte, powinny dotrzeć do tutaj szeroko w Polsce, odbić się echem, zwłaszcza, że chociażby przecież partia rządząca, której nie można zarzucić, że nie ma haseł patriotycznych, ma plan naprawy Unii Europejskiej poprzez powrót do Europy Ojców Założycieli. I chciałem się przyczynić tutaj do tego, do tej debaty, czym była Europa Ojców Założycieli i czy da się naprawić od tej strony, jeżeli część z tych Ojców Założycieli już byli agentami wpływu na przykład.
No właśnie, termin Ojcowie Założyciele po przeczytaniu tej książki nabiera, drodzy Państwo, zupełnie innego znaczenia. A pan we Francji mieszkał, pan Francję od środka obserwował. Czy ta Unia Europejska i te wartości, które powinny być... No i właśnie, jest problem z nazywaniem teraz. Po przeczytaniu tej książki jest w ogóle problem, bo cały czas się mówi i w przestrzeni publicznej funkcjonuje pojęcie Unia Europejska Ojców Założycieli. A pan jak się przyglądał Francji, to dzisiejsza Francja, no jak wiemy, zlaicyzowana, wiemy co dzieje się z kościołami, ale pan mieszkał i jednak gdzieś pan tego de Villiers znalazł i w jakimś środowisku pan o nim musiał też rozmawiać.
Paradoksalnie to jest kraj, można powiedzieć, postępującej degeneracji, ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o idee narodowe, ale z drugiej strony te siły oporu w stosunku do tego walca, który nieubłagalnie mieli, można powiedzieć, postawy patriotyczne, te siły oporu są tam bardzo żywe i rozwinięte. Francuzi są bojowniczym narodem i mimo, że ogólny trend idzie w tym, a nie innym kierunku, to pod względem, można powiedzieć, kontrrewolucyjnej, czy wybitnych myślicieli, chociażby nawiązując do akcji francuskiej z okresu międzywojennego. Francja ma tutaj bardzo bogatą myśl polityczną, narodową, patriotyczną, proeuropejską. I takie postacie jak de Villiers też nie są odosobnione. On może jest najbardziej wyeksponowany i najbardziej rozpoznawalny, ale tych postaci jest więcej. Ja miałem okazję trochę poznać tego świadka, prowadząc księgarnię naukową w dzielnicy łacińskiej w Paryżu. Akurat de Villiers'a nie podejmowałem na takim spotkaniu z czytelnikami, ale miałem okazję poznać parę tych postaci, czy to historyków, czy polityków. I ten świat jest jak najbardziej bogaty pod tym względem.
Mówi pan też o Francji. Pan długo mieszkał we Francji?
Około 14-15 lat mojego życia. Miałem okazję studiować, uczyć się, ale także pracować. Tak jak powiedziałem, zajmowałem się księgarnią naukową. Miałem przyjemność pracować na prywatnej wyższej uczelni humanistycznej w Paryżu, Instytut Świętego Pisa X, gdzie wykładałem filozofię oraz przez pewien okres czasu też byłem prorektorem, więc bardzo przyjemne doświadczenie w dzielnicy łacińskiej zresztą.
A co sami Francuzi mówią o Philippe de Villiers?
No, myślę, że w zależności od poglądów lewica może go traktować jako pewnego razu relikt czy dinozaura, dlatego że broni tradycyjnych wartości. Natomiast, tak jak powiedziałem, ponad 200 tysięcy egzemplarzy wspomnień politycznych, które zostały sprzedane przez niego, więc to jest, można powiedzieć, człowiek, który jest jednak szeroko szanowany.
A co pan sądzi o dzisiejszym, teraźniejszym prezydencie Francji, Emmanuelu Macron?
Może... Moje zdanie tutaj niewiele znaczy, ale to jest ciekawe, że Philippe de Villiers, który ma zupełnie inną wizję polityczną, ma z nim bardzo dobry kontakt, odkąd Emmanuel Macron w ramach swojej kampanii prezydenckiej odwiedził ten Park Puy du Fou i nawiązali dobrą relację osobistą. I de Villiers w momencie, kiedy Macron go pyta o zdanie, mówi mu wprost rzeczy, które są dla Macrona nieprzychylne i też wprost potrafi go krytykować w mediach, ale mimo wszystko jest przepływ informacji między nimi bezpośredni, i więc to jest o tyle ciekawe. Sam prezydent Macron ma we Francji opinię człowieka, prezydenta, można powiedzieć, wielkiej finansjery. To człowiek, który wywodzi się z tego środowiska, pracował w banku. Po jego wyborze na prezydenta różne kontrakty ruszyły z kopyta, jeśli chodzi o wielkie korporacje. To jest jedna rzecz. I człowiek, który bardzo łatwo się popada w sprzeczności. W momencie, kiedy paliła się katedra, to tutaj chwalił tożsamość francuską widoczną w tej katedrze, ale to jest człowiek, który parę miesięcy wcześniej, czy może nie wiem, półtora roku wcześniej powiedział skandaliczne zdanie, że on nigdy na oczy nie widział kultury francuskiej, tak? To było zdanie krytyczne, to znaczy on stwierdził, że nie ma czegoś jak kultura francuska, że Francja nie wytworzyła własnej kultury.
A jak dzisiaj struktury masonerii mają się we Francji?
Bardzo dobrze, to znaczy to nie jest żadną tajemnicą, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych francuskie jest tak naprawdę przesiąknięte masonerią. O tym mówił i Jacques Chirac, i Nicolas Sarkozy, kiedy jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych. Cytaty tego typu, że jest spotkanie i mówienie do masonów, że tutaj jesteście jak u siebie w domu, to nie jest żadna tajemnica. I w związku z tym też policja jest, przynajmniej jeśli chodzi o wyższe stanowiska, jest obsadzona przez ludzi z masonerii. I funkcjonuje to po części na zasadzie państwa w państwie. Są różne anegdoty, niektóre może niesprawdzone, inne sprawdzone, ale to państwo w państwie funkcjonuje.
Ta federacja, o której cały czas rozmawiamy, do której dążyli ojcowie założyciele, jak pan myśli, będzie miała szansę na zrealizowanie się, czy na razie po tym, co widzimy w Wielkiej Brytanii po Brexicie, jednak będzie w drugą stronę?
Jeszcze chciałem, wracając do tego tematu masonerii, powiedzieć bardzo ciekawą anegdotę, ciekawostkę. W francuskim Sejmie, parlamencie istnieje loża dla parlamentarzystów, która zrzesza parlamentarzystów z różnych partii. Czyli oni na co dzień z punktu widzenia, można powiedzieć, mównicy sejmowej mogą się wspierać, jeśli chodzi o pewne argumenty, ale są zrzeszeni w tej samej loży. I w związku z tym, w momencie, kiedy loża daje na przykład wskazówkę, jak należy głosować w przypadku małżeństw homoseksualnych, czy innych, oni głosują tak samo. Czyli jest to, można powiedzieć, nieformalna partia, która istnieje wewnątrz parlamentu, która zrzesza ludzi z partii niby odmiennych. A wracając do...
Czyli nie ma odgórnego założenia, jeżeli chodzi o głosowania?
To jest jedna trzecia chyba posłów jest zrzeszonych w tejże loży i w związku z tym we Francji, bo wiadomo, że Francja miała taki bardzo głośny rozłam między państwem a Kościołem w 1905 roku, ale teraz hasło, które się pojawia w środowiskach konserwatywnych, to mówi się oddzielić nie Kościół od państwa, tylko oddzielić Kościół od masonerii. W związku właśnie z tym, co pani powiedziałem. A wracając do pani pytania o przyszłość Europy, to znaczy Brytyjczycy już się wypisali, tak?
No i de Villiers stawia tezę, że to jednak będzie postępowało.
I on stawia tak, że ta dezintegracja i powrót do współpracy państw suwerennych będzie postępował. Ja nie mam takiego doświadczenia politycznego, ale no, rzeczywiście jest w Polsce przynajmniej niezadowolenie z tego, z takiej Unii, jaka jest bardzo duże. We Włoszech również, we Francji także. To niezadowolenie nie ma większości na przykład, żeby objąć tutaj takie, a nie inne stanowiska w parlamencie, czy też może jeszcze w Komisji Europejskiej, ale jednak, no, Włochy są rządzone przez uniosceptyków. Uniosceptycy wygrali wybory we Francji, a przecież ani Włochy, ani Francuzi nie są antyeuropejczykami, czyli wiadomo, że cokolwiek nie nastąpi w przyszłości, i tak będzie pewnego rodzaju współpracą między państwami i najwyraźniej w tym kierunku zmierzamy, pod warunkiem, że te kraje wcześniej zostaną zdestabilizowane przez sytuację wewnętrzną wynikającą z imigracji i z różnic kulturowych, które są na ich terytorium.
Mówił pan doktor, który przetłumaczył najnowszą książkę Filipa de Villiers, Kiedy opadły maski. Drodzy państwo, cóż ja będę więcej mówić? Trzeba po prostu tę książkę przeczytać, żeby wiedzieć o tym konstrukcie europejskim, który cały czas na naszych oczach ewoluuje i rozwija się. Patronat medialny objęła m.in. Radiowa Trójka. Jest to wydanie pierwsze, Warszawa 2019, a gościem Popołudnia Wnet był pan dr Wojciech Golonka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani bardzo za zaproszenie, a państwu życzę owocnej lektury.
A my dziękujemy za przyjazd z Krakowa. A jak w Krakowie pogoda? Ciepło, tak jak w Warszawie?
Było, wydawało mi się, że było chłodniej, ale niestety obawiam się, że kanikuła nadciąga z powrotem.
No to chyba się cieszymy, prawda?
U was w Warszawie jest wiatr, jest więcej wiatru, jest pod tym względem się bardziej stolica przewietrza, więc się mniej czuje.
No tak, niecki tutaj nie ma. Bardzo dziękuję, pan doktor Wojciech Golonka był gościem Popołudnia Wnet, a my posłuchamy teraz takiego utworu, a zresztą niech państwo posłuchają sami. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.